Sony Alpha Academy Polska. Rozmowy z fotografami, artystami i specjalistami o fotografii, życiu i sprzęcie. Warto posłuchać.
I stała się ta chwila cudowna, że zaczęliśmy od razu z widokiem na czterech przystojnych mężczyzn. Witam was wszystkich. Tak, ja witam.
Z wszystkim.
Rafał Wylegała. To tam dalej jest. Od góry jedziemy.
Krzysztof Szablisty, to ja.
Od dołu.
Cześć, no, Jarosław. Jonasz.
Tak, się chłopaki wyrywają do słowa. Słuchajcie, witam wszystkich. O, nawet Tomek Maciejewski, widzę, nas ogląda w tej chwili. Serdecznie Tomku pozdrawiamy. Jak wiecie, kolejne obostrzenia i tak jak rok temu wystartowaliśmy z tą inicjatywą Alpha Academy i że będziemy robić live'y co tydzień, to jest cały czas aktualne. Obawiam się, że to będzie jeszcze dłuższy czas aktualne i postanowiliśmy szukać nowych pomysłów na prowadzenie live'ów i na spotkania i postanowiliśmy sobie zrobić takie spotkanie pod tytułem Fotogadane. Po prostu porozmawiamy sobie, mam nadzieję, że z wami, że będziecie aktywnie zadawać pytania. Porozmawiamy sobie o tym, co ostatnio się działo w branży foto, co w technice się ostatnio działo, co w technologiach. Będziemy sobie masowo mówić cześć. Mówię teraz do Marka Przybylskiego i do Mariusza. Mówię cześć. I będziemy pewnie jakieś również zabawne rzeczy mówić, bo jest z nami Jarek Kols, to ten zacny starzec w waszym prawym dolnym rogu. Mój prawym, tak. On zna dużo dowcipów, dlatego go zaprosiliśmy na to spotkanie. Krzysiek Szablisty jeszcze nie usłyszał, a już się śmieje.
No ja znam numery Jarka dowcipów.
Więc myślę, że dzisiaj będziemy bardzo na luzie spędzać ten wieczór. Panowie, ale ja tutaj jako samozwańczy moderator, chciałem zwrócić uwagę, że powinniśmy zacząć, a myślę, że jeżeli to jest w tym tygodniu spotkanie, to nie mamy innego wyjścia, jak zacząć od głośnej, świeżej premiery. I jak rzadko to jest premiera, której niekoniecznie ktoś się spodziewał, chociaż przecieki były. Więc pierwsze pytanie do was. Kto śledzi Alpha Rumors?
Wszyscy.
Wszyscy?
Tak myślę.
No dobrze, okej, okay. To jest wstydliwa sprawa, nie przyznajecie się, dobra, wiem, że widzieliście trochę wcześniej z Alpha Rumors, że będzie ten obiektyw, ale ja jestem ciekaw, to pytanie do Jonasza może, bo w ogóle to jest też takie spotkanie pod tytułem Poznajcie bliżej Sony Pola. Jonasz to jest człowiek z biura, menadżer poważny. Ja mam pytanie, Jonaszu, twoim zdaniem kto będzie najbardziej zadowolony z tego obiektywu, kto ewentualnie na niego najbardziej czekał? I jak postrzegasz, że tak powiem, użytkownika? Kto to może być, twoim zdaniem?
Wiesz, Rafał, ogniskowa 50 mm to jest bardzo, bardzo uniwersalny obiektyw, który sprawdzi się świetnie i przy portrecie, i przy fotografowaniu na ulicy, przy tak zwanym street photo. Na pewno wszyscy, którzy potrzebują bardzo jasnych, ostrych obiektywów, cała linia G-Master to są obiektywy, które dają nam przepiękne rozmycia tła, więc coś, co świetnie sprawdzi się przy portrecie. Myślę, że to jest obiektyw, który znajdzie dużo zainteresowanych wśród na przykład fotografów ślubnych.
No myślę rzeczywiście, że z tymi ślubnymi to trafiłeś, bo najbardziej, brzydko mówiąc, podjarany na ten obiektyw jest Maciek Sobołowski, bo on jako pierwszy, jeden z pierwszych mógł go testować jeszcze trochę przed premierą. Krzysiek, a ty co o tym myślisz? Chciałbyś mieć ten obiektyw?
Ja go nawet trzymałem w ręku przez 15 sekund, także ja mam... No to
jesteś lepszy ode mnie, nie?
Mogę swoje wrażenia przekazać.
No to jak to jest na DP Review, first impressions. Co powiesz o tym obiektywie? Jakie twoje pierwsze wrażenia?
Gdzie mi go zabrał Maciek?
No bo on umie robić zdjęcia w odróżnieniu od siebie.
Nie zdążyłem pokazać, Maciek go tam oglądał, zaczął się nim zachwycać, także ja Maćkowi wierzę na 100%. Widziałem jego materiał na temat obiektywu, więc myślę, że to właściwa osoba do oceny jego możliwości. A to, że obiektyw jest genialny, to nie ulega wątpliwości. Tutaj chyba nawet najwięksi krytycy, których to czasami można na forach różnych spotkać, no za bardzo tym razem nie mieli nic do zarzucenia. No oczywiście poza ceną, która do niskich nie należy, ale z drugiej strony w tej klasie sprzętu to taka cena jest raczej normalna.
No właśnie jako trzecia firma wprowadziliśmy autofokusowy 1.2 i to nie Sony wytyczało te widełki cenowe, nawet ja sobie pozwoliłem skomentować na optyczne.pl, że cena, przypomnę, to będzie w naszej pięknej ojczyźnie 10 800 zł polskich brutto, około. To jest cena taka jak odpowiedniki Canona, natomiast czy Nikona. Natomiast ktoś bardzo fajnie i zgrabnie skomentował, nie kłam Rafiki, bo pod takim pseudonimem mnie tam znajdziecie, bo jest tańszy. No rzeczywiście tam jest tańszy może 300 czy 500 zł. Ale tak rzeczywiście jest. Ja myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, nie wiem, czy Jarek coś dodasz od strony filmowania, bo Jarek, słuchajcie, jest z pewnym doświadczeniem człowiekiem filmującym i dla niego aparaty robią za mało klatek na sekundę, żeby się nimi w ogóle zainteresować.
Nie, no już jeden robi należycie, także nie mam zastrzeżeń. Dzisiaj zawiozłem do Teatru Powszechnego sprzęt.
O, tak, to jest dobra historia.
I zderzyłem się z ludźmi, którzy no, pracują na takim sprzęcie, jaki mają, ale warunki, w jakich pracują, wymagają naprawdę bardzo jasnych obiektywów. To, co oni, te kamery, którymi oni się posługiwali, te nieszczęście, które pokazywali, bo to wszystko miało iść na żywo, też w streamingu, no z takimi ciapami, no kamery wszystkie były wyciągnięte na 27 decybeli. To jest maksymalne wzmocnienie, jakie dają te kamery, a u nas 7 S Mark III chyba pracowała tam na, nie wiem, z 2000 ISO, 3000 ISO i był obraz brzytwa, cudowny, bez ciapków, bez niczego.
No, duże jasności też mają swój udział. Ja chciałem zażartować dzisiaj i zacząć nasze spotkanie mówiąc: cześć Jonasz, czy robiłeś zdjęcia w brzuchu wieloryba? I wtedy nie umówiliśmy się, ale Jonasz mógł powiedzieć: nie robiłem, bo nie miałem obiektywu f1.2. A było tam ciemno jak w brzuchu u wieloryba. No dobrze, ale jak mnie się... Znaczy, ja na przykład jestem osobą, która czekała na ten obiektyw, żeby zadać kłam twierdzeniu, że jaśniejszych niż 1.4 na Bagnet E nie będzie. Okazało się, że może być, jest, istnieje. Wcześniej Sigma nas ubiegła, bo zrobiła 35-1.2. Bardzo interesujący obiektyw. Natomiast...
Tak? Pozwolę się wciąć, ale to jest bardzo ciekawe, że pojawił się nie tylko obiektyw z jasnością 1.2, bo to już właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, Sigma pokazała, że można, czy były jeszcze, wiesz, inne manualne wynalazki, które miały tam nawet jasność 0,95.
No, były mój ma pod Bagnet E. Mój ma średnicę 52 mm i ma 1,1 jasność. Mhm.
Słuchaj, ale pojawiła się 50 i to klasy G-Master.
No właśnie, bo do tej pory takie super jasne obiektywy nie kojarzyły się z rekordami rozdzielczości, prawda? To jest zupełnie pojechana sprawa. Natomiast myślę, że rzeczywiście w tej chwili, dzięki temu, że jest ten obiektyw, to jakby może zmniejszy się nieco ilość dyskusji o tym, że Bagnet Sony to jest jakiś wąski i w ogóle jakby był 6 razy większy, to byłoby 6 razy lepiej. Obawiam się, że nie, i mam też wrażenie, że jak patrzę na testy obiektywów firm konkurencyjnych, pełnoklatkowych do bez luster, to one też winietują. To nie jest tak, że obiektywy w ogóle przez to, że jest ta wielka dziura, to nie winietują. Zresztą no, ciekawostka jest taka, że 50 mm f0.95 stworzyła Leica wiele lat temu na Bagnet o słabszych parametrach niż to, co jest u nas. Natomiast przy okazji, bo tutaj może poproszę Alana, to się ogarnie pewnie szybko, żeby wrzucił link na optyczne.pl, bo optyczne też przedpremierowo miało ten obiektyw i oni zdążyli już taki swoim trybem pełny test wyprodukować, wypuścić. No i to jest drugi pod rząd obiektyw G-Master, który dostał notę redakcja poleca, czy wybór redakcji, to się chyba tam u nich nazywa. Więc no, on osiąga jakieś kosmiczne rozdzielczości. Pamiętasz, Jonasz, jakie było hasło dla reklamowe, jak pierwsze G-Mastery pokazaliśmy? Albo może Krzysiek pamiętasz, albo Jarek?
Dziś obiektywem przyszłości.
Obiektywy przyszłości już dziś. Coś ten deseń, prawda? Tomorrow lenses today. Natomiast ja bym chciał w kontekście też tego obiektywu, który jakby tam bije rekordy rozdzielczości, co jest w ogóle ciekawe, w takim obiektywie. Czy uważacie, że jest waszym zdaniem jakaś taka granica, znaczy inaczej, gdzie przestanie mieć sens robienie więcej pikseli? Czy to będzie 100 milionów pikseli, czy 120 na pełnej klatce, bo każdy obiektyw ma jakąś zdolność rozdzielczą. I pytanie brzmi, czy jak wasze doświadczenie mówi, wasze zdanie, czy da się wycisnąć więcej? No mamy w tej chwili, jak na aparaty pełnoklatkowo, rekordową rozdzielczość A7R Mark IV. Tam jest 60 milionów i ja muszę powiedzieć, że to jest aparat, który bardzo namiętnie używam. O, jest tutaj na statywie z tym dużym białym obiektywem, ponieważ mogę sobie bardzo mocno kadrować obrazki z niego. Natomiast myślę, że spokojnie więcej, nie wiem, 100 mega chyba tak. Co o tym myślicie?
Znaczy ja myślę, że nowe technologie optyczne, które się pojawiły w obiektywach, choćby soczewki XA, ta technologia, dokładność szlifowania, przeniesiona w ogóle do różnego rodzaju szkieł, może nam podnieść jednak rozdzielczość optyczną szkieł jeszcze. Także myślę, że zapas jeszcze istnieje. Czy to jest 100 mega i koniec? No na dzień dzisiejszy być może tak, ale takie bawienie się, czy 100 mega jest już granicą ostateczną, czy jednak sięgniemy dalej?
No wiesz, to jest kwestia też jednak jakichś granic fizycznych, ale ja pamiętam, jak pokazaliśmy pierwszy aparat na świecie 24 miliony pikseli i wszyscy się łapali za głowę. Po co komu aż tyle? A dzisiaj 24 miliony, taki dobry, pozytywny standard. Także nie wiem, Jonasz, co myślisz?
Wiesz, jak zaczynałem swoją przygodę z fotografią cyfrową, to mówiło się, że 10 milionów pikseli to jest w ogóle świat i ludzie i po co ci więcej, więc trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Tak jak Krzysztof słusznie zauważył, ograniczeniem są tak naprawdę obiektywy i zdolność obiektywów do nadążenia za tą matrycą i reprodukcji szczegółów.
No zdecydowanie, natomiast Jarek jako tutaj człowiek, który reprezentuje świat obrazów ruchomych, to ja bym powiedział tak, no 8K Jarku, to jest dużo pikseli. I teraz jest pytanie, że pewnie to 8K nie jest ostatnim słowem w ogóle wideo. Ja też pamiętam, jak wprowadzaliśmy Full HD i wszyscy, tam po co Full HD w telewizorach, w ogóle tam HD Ready to było 720, to było okej, nie? Natomiast okazało się, że dzisiaj 4K to jest standard, a aparaty zaczynają kręcić 8K, kamery mają 8K, więc tych pikseli chyba będzie jednak coraz więcej. Mamy tutaj dobre pytanie, słuchajcie, czy transmisja światła też jest 1.2? Muszę przyznać, że to jest bardzo dobre pytanie, ale nie potrafimy w tej chwili na nie odpowiedzieć. Chyba, że Krzysiek wyszperałeś, ty jesteś dobrym szperaczem.
Nie no, optyczne chyba tego nie testuje niestety, zauważyłem, że oni
chyba musimy na DxO Mark poczekać.
Tak, bo oni się tym nie zajmują niestety.
W materiałach wewnętrznych informacje tego typu nie są podawane, natomiast ktoś to pewnie przetestuje. No, ja muszę powiedzieć, że pod tym względem to jest nieźle w Sony, bo pamiętam, Krzysiek, popraw mnie, jeśli się mylę, że Zeiss 51.4 to miał te chyba 1.6 czy coś takiego.
1.6, ale 55 1.8 ma tyle, ile ma, czyli 1.8.
I zdaje się, że 85 1.8 też ma
tak,
1.8.
Tak.
To jest dość zadziwiające i dość rzadkie zjawisko, bo widziałem innej firmy obiektyw 1.2, który miał T 1.8. Bardzo duży spadek. No może dodam, że to T to jest transmisja. F mówi nam o jasności obiektywu takiej, powiedzmy, obliczonej, a T mówi nam o tym, ile tak naprawdę światła przechodzi przez obiektyw. Tu jest świetny przykład taki, jak już jesteśmy przy obiektywach.
STF.
Tak jest, obiektyw 100 mm STF, który ma F 2.8 i głębia ostrości jest jak przy obiektywie 2.8, ale parametr T ze względu na umieszczenie specjalnego filtra, uwaga, zapamiętajcie, jak będziecie chcieli zaimponować dziewczynie, zapamiętajcie słowo apodyzacyjny. Tam jest filtr apodyzacyjny, nikt tego nie będzie wiedział, to nawet na forum optyczne.pl możecie zaimponować ludziom. Więc przez to, że jest tam filtr apodyzacyjny, to T jest 5.6, czyli aż dwie przysłony straciliśmy. Natomiast dzięki temu ten obiektyw nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o ładność, gładkość i kremowość kółek bokachowych w tle. Tak to nazwijmy. Natomiast myślę, że jeszcze byłoby fajnie powiedzieć w ogóle o całym pomyśle na G-Mastera, bo to jest 13, tak? Krzysiek, ty jesteś total mus.
13 G-Master, tak dokładnie.
No, jak, bo ile mamy tych serii teraz obiektywów?
Na razie idą w łeb z G. 13G i 13 G Masterów jest w systemie E, także na razie jest remis.
No a licząc konwertery i licząc dwie nasadki na 28, to już jest 60 szkło.
Tak, a 40 pełnoklatkowy do pełnej klatki, więc jak gdyby no, widać, że postawiliśmy na ten format.
Czyli przez 7 lat 40 obiektywów.
Sony Alpha Akademii Polska. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i nie przegap następnego odcinka. Wspólnie z nami bądź na bieżąco z wydarzeniami ze świata fotografii.
A jak ktoś śledzi Alpha Rumors, to wie, że jeszcze przed nami premiery.
A i bo... znowu będzie inny wynik, no.
No i znowu te cyferki ciężko zapamiętać. Ja tak rzucam okiem na komentarze. Pozdrawiam Jarka Matygę, który przyuważył, które obiektywy 1.2 mają transmisję 1.8. To się zgadza. Pozdrawiamy serdecznie Macieja Szamałka, z którym był tutaj live. Ja jestem takim małym psychofanem Macieja i lajkuję jego wszystkie zdjęcia, bo są strasznie fajowskie, lotnicze. Natomiast... no, mówiłem, że dziewczyną można zaimponować. Mamy tutaj taki komentarz. O, proszę bardzo. O, to jest Monika napisała do nas. Dziękuję za informację o filtrze apodyzacyjnym. No, widzicie, mówiłem i tak rzeczywiście jest. Także pozdrawiamy wszystkich po kolei. Ale chciałbym, żebyśmy gładko teraz przeszli. Krzysiek, ty coś nam ujawnisz może ze swojego komputera. Tak, bo tak mi się przypomniało, jak Jonasz powiedział, że jak on zaczynał, to 10 megapikseli, to było świat i ludzie. No, jak ja zaczynałem cyfrowo, to 1 300 000 to było nieźle. Pamiętam profesjonalny model za jakieś 70 000 w 97 miał chyba 0,7 megapiksela. I to był, zdaje się, Kodak, aparat Kodaka. A Krzysiek jako, to jest nasz archiwista w ogóle, jako archiwista znalazł bardzo fajną rzecz, zobaczcie. O, to jest, Krzysiek, powiedz, co to jest w ogóle, z jakiej gazety?
To jest gazeta Wprost, rok 97. No, i czat. Podglądki, pierwsze aparaty cyfrowe i rozważania i redaktora, i paru osób z branży foto na temat tego, cóż to właściwie jest ta fotografia cyfrowa, czy to jest istotne, czy to nie jest istotne i tak dalej, i tak dalej. Jest tam niby nagłówek, zwróćcie uwagę, cyfrowa rewolucja, ale to taki clickbait troszeczkę.
No, no ale, jest, ale
rewolucji
zobacz,
było daleko jeszcze.
Zobacz, Krzysiek, w jakim dziale, to jest w dziale życie.
W dziale życie, tak.
W dziale życie mamy komputer fotograficzny, a tam na statywie zdaje się, że jest ten albo Agfa Action.
Nie, tam jest Minolta RD175.
Albo Minolta, ale to chyba były takie same, nie?
Tak, ale to jest Minolta, bo tam logo widzę w tle, gdzieś tam się widnieje, więc to prawie na pewno Minolta jest.
No to,
mam,
to jeszcze...
No mam ten egzemplarz, co prawda nie działa całkowicie, ale mam.
No ja muszę powiedzieć, że melancholia lekka mnie dopadła, bo ja już wtedy też byłem w branży fotograficznej i zarówno firmy Agfa, jak i firmy Minolta już nie ma.
Nie ma.
No właśnie, jak to się mogło stać, kiedy Minolta, można powiedzieć, że była...
Czy do tego niemal... musiało dojść?
No na pytanie, czy do tego musiało dojść, jest jedna odpowiedź. Musiało, skoro doszło.
Doszło, tak jest.
Ale słuchaj, no ja zdradzę może dla niektórych tajemnicę, że Krzysiek pracował w Minolcie i wygląda na to, że ją rozłożyłeś.
Tak.
No, dlaczego twoim zdaniem Minolta się skończyła?
Ale ukradłem największe tajemnice i zaniosłem do Sony, także...
No tak, Krzysiek przyszedł do naszej firmy w 2006 roku, 4 chyba miesiące po przejęciu firmy Konica Minolta działu foto przez Sony.
Tak było.
Tak, a co, możesz nam jeszcze streścić, jakie to były jakości, rewolucje i tak dalej? I co tam mówiłeś, bo zdaje się, że jest twoja wypowiedź pierwsza w prasie. Tam. I powiedziałeś to wprost?
Tak. Ja tutaj tak popatrzę, co tutaj mówiłem. Aparaty, tutaj największy jest podział aparatów na kompakty, na lustrzanki jednoobiektywowe i na kamery studyjne z cenami rozdzielczości tam poniżej 1 000 000 do prawie 4 milionów pikseli. Ja tutaj nic dużo mądrego nie powiedziałem. Jest chyba takie jedno tylko moje zdanie, że że jest obraz rejestrowany w obiektywie widoczny, że można wykonać nawet trzy klatki w ciągu sekundy. Jesus. I moja uwaga, że to prawie tyle, ile dobrym aparatem tradycyjnym. Tempo pracy jest ograniczone, gdyż zapisane zdjęcie trzeba przesłać do pamięci, a to musi trwać. Tak powiedziałem.
Tak twierdzi Krzysztof Szablisty z firmy i uciąłeś to i nie zdążyłem. Jak w 97 to na pewno kamera polska albo coś tam.
Wyciąłem. Tak, tam było...
Kamera, firmy... przedstawiciel Nikona.
Przedstawiciel Nikona, tak jest.
No dobrze, no Krzysztof, ale Nikona nie udało ci się rozłożyć. Dobrze, Minolte rozłożyłeś.
Trochę tak.
No okej, okay. Ale tam masz jeszcze jeden obrazek, jeszcze jeden skan przygotowałeś, obrazek, fajny. Tak.
To już jest rok 2000, kiedy już trochę tych aparatów było na rynku i tutaj już jest taki trochę bardziej wyważony obraz, bo już mamy na razie co prawda informację, że cyfrowe aparaty nie podbiły na razie polskiego rynku. Widać wszystko? Widać?
Widać, widać, doskonale
widać. Widać, tak. Ale tutaj jest, tutaj już się pojawiają opinie na przykład Tomka Gudzowatego, jest Ryszard Chorowicz na temat tego, że w sumie nie jest istotna technologia, tylko że sposób, samo zdjęcie się broni, więc jak gdyby technologia nie jest istotna. Tutaj Tomasz Gudzowaty również jak gdyby uważa, że to nie ma się czego bać, bo to były takie obawy wtedy na temat zabijania ducha fotografii analogowej, no ale to już tutaj jeszcze tutaj parę aparatów, które wtedy były, jak widać rozdzielczości tam 2-3 miliony,
no, więc... Niestety wszystkie te aparaty pamiętam i sprzedawałem je.
No tak.
Trochę obciachowo było sprzedawać HP-ki, muszę powiedzieć, w sklepie foto.
No tak, ale HP-ek na jakimś etapie był dosyć mocny, także trzeba przyznać, że...
Duże reklamy tutaj... były.
Mogę się zacytować. Szybki rozwój technologii zniechęca nabywców, którzy obawiają się, że sprzęt dobry dziś, jutro będzie przestarzały.
Kurczę, wiesz co, byłeś prorokiem trochę, chociaż zwolniło, mam wrażenie.
Oj, zwolniło, tak.
Rzeczywiście, pamiętasz, Krzysiek, Jarek pewnie też doskonale pamiętasz, że w ciągu roku na przykład aparaty kompaktowe miały premiery dwa razy. Wychodziły na wiosnę i wychodziły na jesieni. I to już
to
były nowe
wszystkie
modele.
Wszystkie produkty. Nie tylko aparaty, ale line-up zmieniał się w naszej firmie dwa razy w roku. Na wiosnę i na jesień.
No to teraz jednak, Krzysiek, te twoje słowa nie do końca pasują, bo mamy na pewno wśród naszych widzów w tej chwili wielu zadowolonych użytkowników A7 Mark III sprzed lat trzech. Więc czekamy cały czas na premierę. A teraz uwaga, co może mieć w takiej małej torbie facet Sony, I lubi to używać. Uwaga, aparat, tada, aparat A6000.
HP?
A tak.
A nie zgadłem.
A6000, który to był rok? 6?
2014, nie, czekaj.
Tak, to jest kwiecień 2014.
No.
14.
No i tak. To jest nadal bardzo fajny aparat, więc...
O 7 lat.
No, widzisz, a jaki fajny jest cały czas? No dobrze, słuchajcie, czyli sobie
ja tu mam taki ten tutaj, zwykłą siódemeczkę mam.
Ale teraz sobie pokazujemy, jak to chłopacy lubią, nie? Sobie pokazywać.
No, takie małe mam.
No tak, mały, ale wariat. Słuchajcie, porozmawialiśmy sobie trochę porozmawialiśmy o obiektywach. Ja szczerze mówiąc, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. I jestem, o tu mamy, tak odezwał się zadowolony użytkownik Marcin i napisał, że jest zadowolony plus 200, a 600 pewnie chodziło, chyba, że jest jakiś przeciek, 660.
Nie.
Nie, jeszcze takiego. Nie.
A zoom cyfrowy.
Tak, plus zoom cyfrowy. Natomiast panowie, mam, jak mówiłem, 60 obiektywów, które można zakładać do aparatów z magnetem E. A co wy byście sobie wymarzyli jeszcze? Bo tak mówi się, że w zasadzie to wszystko już jest, ale zaczniemy może od Jarka tym razem. Jarek, jaki obiektyw chciałbyś? A go nie ma.
No, w pewnym sensie jest. 28-135-4, a przydałby się jakiś jaśniejszy obiektyw. Prawdziwy wideoobiektyw, taki jak właśnie SELP, czyli z transwokatorem elektrycznym, za to jaśniejszy. Przetestowałem to dzisiaj przy bardzo, bardzo słabym oświetleniu w teatrze. I sprawdza się, ale gdyby był, powiedzmy, nie wiem, 2.8, podejrzewam, że byłby chętnie zakładany do aparatów.
No, myślę, że podbilibyśmy również rynek statywów. Jakbyśmy zrobili 28, 135, 2.8.
Może zintegrowany byłby.
Ze statywem. Prawdopodobnie, tak. No. Jonasz, jaki obiektyw chciałbyś, a go nie ma?
Wiesz, to jest bardzo trudne pytanie, bo, że tak powiem, trudno mi znaleźć coś, czego mi brakuje w tym line-upie. Mój ulubiony obiektyw to 16-35 f4, więc może fajnie, gdyby się pojawiła odświeżona wersja. Myślę, że przydałaby się 300. Też nie miałbym nic przeciwko, gdyby miała jasność 4.
No to jedziesz po bandzie 300 na 4. Ale mamy całkiem fajny obiektyw 70-300 i jest 5-6. Więc nie jest źle. Szczerze mówiąc, nawet mam go tutaj w biurku, bo go wziąłem sobie na testy i próby. I jest to całkiem ostre szkło, bo nawet robię nim na R Mark 4. Ale szczerze mówiąc, tak tylko cię podpuszczam, bo ja też bym chciał 300 na 4. Żeby był kompaktowy i hiperostry, jak będą aparaty 100 megapikseli, to wtedy bym go chciał. Krzysiek?
No ja lubię małe obiektywy i nie potrzebuję jasnych obiektywów, więc ja bym chętnie zobaczył jakąś ulubioną 135, ale taką małą, nie 1.8, tylko 2.8, a nawet ciemniejszą, byle była mała. 200 na przykład, 2.8 200, kiedyś była idea i super.
Ale ty tylko ze względu na wagę, żeby nie było 70-200 2.8?
Tak jest, ja nie potrzebuję jasnego, bo mamy dobre aparaty, nie potrzebuję jasnej optyki. I przyznam, żeby się przydało tak w ogóle, wydaje mi się jakieś dłuższe szkło makro.
200 tak na 4 makro.
200 mm. Albo 200 na 4, albo coś takiego, nie? Że dłuższe szkło to na pewno coś, co wiele osób by ucieszyło. Z dłuższy szkieł to albo, tu się, też się zgadzam, albo 304, albo nie bójmy się tego, 5 i 6 na 400. No.
5 i 6 na 400, to bójmy się. Nie,
stałka, nieduża.
Nie widzę większego sensu, ale Jonas znalazł popleczników na 300 na 4. Widzę. Podoba mi się też komentarz Sabiny, która jak usłyszała, że sobie pokazujemy, to przybiegła do ekranu. Zobaczyć co. Mamy tutaj jeszcze ciekawy komentarz. Zdaje się, że Amadeusz. Ja niestety w tym systemie nie widzę, kto to pisze, ale poproszę o 2080 F2. No bardzo śmiała koncepcja. Również przekażemy ten Manfrotto, że są takie koncepcje, bo myślę, że to musiałby być raczej smog. Natomiast zobaczcie, mamy tutaj też fajny komentarz. Dwóch ekspertów wspominał o wymarzonych szkłach F4. W końcu ktoś zrozumie moją miłość do kropa 18-105 F4. Ja się zgadzam z tą miłością do 18-105 F4, bo to bardzo fajny obiektyw jest i pamiętam, że mnie zaskoczył. Natomiast mamy też komentarz Macieja, że 500 F5.6 dość dobrze się przyjął. No myślę, że to jest fajny pomysł ze względu na gabaryty, cenę i tak dalej. Ale ja nie powiedziałem jeszcze, jaki obiektyw bardzo bym chciał, żeby był. Otóż ja bym chciał, żeby był obiektyw, nie, no najpierw to bym chciał, żeby był pokój na Bliskim Wschodzie, ale to jest niemożliwe, więc chciałbym, żeby był taki obiektyw typu na przykład 300 mm f2.
O Jezu, był taki kiedyś, chyba Olympus miał taki obiektyw, mi się wydaje.
300 f2 chyba nie było nigdy.
O, tak ktoś mi się majaczy, że oni właśnie mieli...
250 oni mieli albo coś takiego, z tego co ja pamiętam. Mówisz o czasach Zuiko, lata 80.
Tak jest.
To też tak sobie kojarzę, miałem katalogi, przecież ja miałem Olympusy, słuchaj.
Ja mam cały czas, ale teraz nie sięgnę.
No dobrze, to sobie wymyśliliśmy, jakie chcielibyśmy obiektywy. No każdy coś chce, słuchajcie, każdy jest inny. Tutaj mamy.
Ja na przykład, jeśli przerwę jeszcze. Mhm. Ja na przykład spełniam, na razie jeszcze nie mam, ale spełniam swoje marzenie posiadania własnego długiego szkła ekstremalnie, więc czekam na 508 w tej chwili.
Lustrzaną, minutowską.
Lustrzaną, tak jest.
No, ekstrema są czasami fajnie. Ja o mały włos kupiłem ostatnio na OLX-ie 1100 mm rosyjskie.
Było MTO.
Tak, z myślą o krajobrazach i księżycu. No, ale tak czy inaczej, słuchajcie, szkieł, obiektywów jest naprawdę już ogromna ilość. A mam jeszcze pytanie i do słuchaczy, i do was. Czy... 50. Amadeusz napisał, że Nikon miał limitowaną edycję 300 F2. No, myślę, że dzisiaj, przy dzisiejszych technologiach, byłoby to możliwe do zrobienia i niekoniecznie musiałoby to być jakieś super, super ogromniaste i super, super ciężkie. Natomiast...
No, na pewno byłoby super, super drogie.
To już koniec pierwszej części rozmowy. Zapraszamy do odsłuchania kolejnej na kanale Sony Alpha Academy Polska.